Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem w Konwersatorium jest ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego. Dzień dobry i szczęść Boże. I pan profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panów, nie ukrywam, że pretekstem do zaproszenia panów do dzisiejszego konwersatorium była dla mnie niedawna lektura książki francuskiego socjologa Guillaume Cuchet, Comment notre monde cesse d'être chrétien, która była dla mnie, laika w tych sprawach, pierwszym spotkaniem z informacją o tym, że we Francji, począwszy od lat 40. ubiegłego wieku, mieliśmy do czynienia z najpierw specyficznym eksperymentem, potem, który przerodził się w bardzo interesujące badanie, mające szereg jakby edycji. Badanie, które miało pokazać z jednej strony intensywność chrześcijańskiej religijności, zwłaszcza w obszarach wiejskich Francji, a z drugiej strony potencjały i postępy dechrystianizacji. Samo badanie, jakby pierwsze jego podejścia, mówimy o badaniach Lebra i Boularda, badania, które po pierwszych sygnałach o tym, jakie były jej wyniki, wywołały słynną debatę o tym, czy Francja jest już krajem misyjnym. Z naszej perspektywy dzisiejszych problemów dechrystianizacji to były to bardzo wczesne albo przedwczesne lęki, ponieważ te zmiany dechrystianizacyjne, które wychwytywano, były stosunkowo niewielkie i nie wyglądały jeszcze na żadną katastrofę. Niemniej kolejne, coraz bardziej precyzujące ustalenia dały po prostu Francuzom coraz wyraźniejszą świadomość tego, co się w ich religijności, w wymiarze statystycznym dzieje, a traktowano ten wymiar statystyczny jako jednak do lat 60. przynajmniej jako bardzo informatywny, jeśli chodzi także po prostu o przywiązanie do wiary i praktyk religijnych, nie tylko w sensie jakby czysto, nie wiem, wspólnotowo-instytucjonalnym. Wspomina o tej lekturze we Francji. Książka wyszła oczywiście w atmosferze debaty o tym, co się stało z naszym światem, tak, i dlaczego chrześcijanie we Francji czują się obecnie, można powiedzieć, jakimiś często przedstawicielami jakiegoś ginącego albo bardzo rozproszonego w każdym razie świata. Ale gdy się od tej lektury oderwać, a lekturę samą prowadzi się w Polsce, to oczywiście można, rozglądając się po swoim świecie, wrócić z dwoma pytaniami przynajmniej. A z tymi pytaniami przychodzę tutaj do panów. Pierwsze, czy i w Polsce możemy dysponować albo dysponujemy podobnie, można powiedzieć, konsekwentnie przeprowadzonym opisem tego, co się dzieje w religijności i miast, i obszarów niemiejskich w Polsce. I z drugiej strony, dopowiadając jeszcze drugim pytaniem, czy i u nas ta rozmowa powinna toczyć się przede wszystkim w kontekście pytania o dechrystianizację? Czy po prostu interesuje nas to dlatego, że gdzieś w tle mamy pytanie, czy w Polsce mamy dechrystianizację? Czy może ksiądz dyrektor zechce nam coś na ten temat?
Z jednej strony pytanie, które pan redaktor stawia, pokrywa się z tymi pytaniami, które tutaj już słyszałem sam osobiście i generalnie pytaniami, które sobie wiele osób stawia, a na pewno wielu badaczy, czyli innymi słowy, co się dzieje z polską religijnością. I mapy są w pewnym sensie narzędziem do tego, aby te procesy śledzić, przede wszystkim w zakresie przestrzennym. Natomiast właśnie samo zjawisko ma bardzo dużo odsłon i bardzo dużo o tym się mówi. Jesteśmy dzisiaj, myślę, wszyscy tutaj pod wrażeniem tego, co się dzieje w Polsce i to też na pewno jest pewną odsłoną też, którą należałoby umieścić w odpowiedzi na takie pytanie. Więc przyznam się, że za bardzo nie wiem, od czego zacząć, bo to jest tak szerokie pytanie, więc może oddam głos profesorowi, który może właśnie ukierunkuje też tą naszą dyskusję.
Bardzo dziękuję, księże, doktorze, panie redaktorze. Padło słowo mapa. Jestem geografem i w geografii powiada się, że geografia to jest taki obraz zamiast tysiąca słów. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na mapy, i szkoda, że nasi słuchacze tego nie widzą, ale polecam stronę Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, gdzie te mapy są, to zobaczymy, jak duże są w Polsce zróżnicowania tejże religijności. Może warto to uściślić praktyk religijnych, bo sobie pewnie o tym porozmawiamy, o kwestiach definicyjnych. Czym jest religijność, a czym są praktyki religijne? Ksiądz na pewno tutaj ma większą wiedzę ode mnie w tym zagadnieniu. Więc jeśli chodzi o mapę, ta mapa Polski, mapa praktyk religijnych, dzięki danym, które są zbierane od bardzo wielu już lat, od lat 80. w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego, ona nam pokazuje bardzo duże zróżnicowania w poziomie tychże praktyk. Zarówno uczestnictwa w mszy świętej, jak i przyjmowania komunii świętej, czyli dominicantes i communicantes, to tak się fachowo nazywa, pokazuje nam te bardzo duże zróżnicowania. I co jest tutaj najbardziej charakterystyczne? To jest to, że te zróżnicowania w poziomie, w natężeniu tych praktyk religijnych, że tak już powiem, one są po pierwsze bardzo duże. I gdybyśmy zebrali pierwsze 20%, 10% parafii, a mamy ich w Polsce 10 tysięcy, to w tych pierwszych 10% z najgorszym wynikiem, to jest poziom powiedzmy 20-30 paru procent, a te najlepsze, czyli tam, gdzie jest najwyższe wskaźniki przychodzenia do kościoła, uczestnictwa w Komunii Świętej, no sięgają 60-70%. Więc już widzimy, że na samym początku mamy te zróżnicowania czterokrotne. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli spojrzymy na mapę, to ona pokazuje nam duże zróżnicowanie międzyregionalne. I to, co pierwsze przychodzi, ona nawiązuje do takich granic rozbiorowych, czyli podziału na zabory, zabór pruski, zabór rosyjski, zabór niemiecki, ziemie odzyskane. Są to te główne regiony takie historyczno-cywilizacyjno-kulturowe, które mamy w Polsce i w których też widzimy, że są również innego rodzaju prawidłowości, innego rodzaju wskaźniki, niekoniecznie związane silnie z Kościołem, z uczestnictwem w mszy świętej, ale z pewnymi zachowaniami społecznymi. Tak więc to, co na początku chcę powiedzieć, to, że mamy w tej Polsce bardzo duże zróżnicowanie, no i o tym pewnie sobie też porozmawiamy, z czego ono wynika, z czym ono koreluje, z czego może wynikać.
Myślę, że warto w tym momencie dopowiedzieć, jaka z punktu widzenia samego badania zjawiska religijności jest mapa właśnie. Że ona nam uświadamia, to co pan profesor powiedział, że religijność nie jest czymś oderwanym od warunków, w którym żyjemy, nawet w pewnym sensie od przestrzeni. Oczywiście wiemy, że ta przestrzeń to nie chodzi tylko, że przestrzeń fizyczna, ale przestrzeń rozumiana jako właśnie cały kontekst, powiedzieć zakorzenienie właśnie życia ludzi. Innymi słowy, te mapy, czy takie mapowanie religijności nam uświadamia, jak bardzo religijność jest czymś, w sensie również, no nie boję się tego powiedzieć, przestrzennym, a na pewno zakorzenionym w kulturze. Innymi słowy, że religijność jest częścią naprawdę świata, kultury. To nie znaczy, że jakby nie dostrzegamy w tym elementu, który możemy nazwać transcendentnym i który przekracza tą kulturę, ale z drugiej strony, że właśnie nie da się mówić o religijności, da się jej w sensie nie tylko opisywać, ale przeżywać w oderwaniu od kontekstu, w którym żyjemy, w którym się poruszamy.
Podstawą, jak rozumiem, naszych wiadomości, podstawą dla tego, jakie wnioski, przepraszam, będziemy wyciągali, rozumiem, są przede wszystkim, o tym kiedyś rzeczywiście tutaj już w konwersatorium z księdzem Wojciechem Sadłoniem rozmawiałem, podstawą są z jednej strony, nazwijmy to, twarde dane statystyczne, a z drugiej strony rozumiem, że są one jakoś mniej lub bardziej łączone z kolei danymi typu sondażowego, opowieściami ludzi o tym, co sądzą, co uważają, co jest dla nich ważne. Ale pewnie nie jest łatwo mieszać, tak, te dane. One mogą nam dawać bardzo różne informacje, te ilościowe i jakościowe, w jaki sposób próbujemy rozpoznawać na przykład tych u Bularda, były to te kategorie parafii, które były solidnie chrześcijańskie, miały wysoki poziom praktyk, on przede wszystkim to brał pod uwagę. Z drugiej strony te, w którym była jakaś tam mniej więcej solidność praktyk około katechizmową określona i w końcu ten przypadek strefy coraz bardziej szarej, tych, którzy pojawiali się ze względu na to, że były pewne okazje, w których się do kościoła chodzi bardziej kulturowo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, choć trudno ocenić to zawsze ściśle, tak, w przypadku poszczególnych ludzi, ale jeśli chodzi o pewne zjawisko, to trzecie to jest właśnie ten można powiedzieć, ten przypadek trzymania się praktyk religijnych z wielu innych dodatkowych względów. Tutaj na przykład przykład, jak sądzę, nakładanie mapy preferencji politycznych, mapy pewnej socjologii rodzin, prawda, będą miały szczególnie istotne znaczenie.
Tak? Z danymi to jest tak, jak z tą szklanką, której jest woda do połowy i jedni powiedzą, że szklanka jest do połowy pełna, a drudzy, że szklanka jest do połowy pusta. Więc rzeczywiście tutaj ta interpretacja jest bardzo ważna, bo często na podstawie tych samych danych wyciąga się bardzo daleko idące nieraz wnioski. Rzecz jest bardzo ważna taka, że w przypadku każdych danych społecznych, a zwłaszcza takich głębokich, pamiętajmy, że uwarunkowania tego, że coś dzieje się, że coś obserwujemy, że czegoś jest więcej, że jest większe natężenie, mniejsze, ono zależy od bardzo trudnych czasem do wytłumaczenia, bardzo skomplikowanych związków przyczynowo-skutkowych. I tak jest w przypadku chyba tych praktyk religijnych, ja tak uważam, że to nie zawsze jest tak, że mamy te praktyki i mamy jakiś inny korelat, który podobnie występuje w Polsce i tu związek jest bardzo silny. Nie zawsze tak jest. Na przykład poparcie polityczne rzeczywiście. Tutaj można doszukiwać się pewnych związków. Wiemy, że są partie, które w większym stopniu mają na względzie naukę Kościoła, inne mniej albo wcale. A nawet czasem można powiedzieć, że nie jest im po drodze z Kościołem. I tu rzeczywiście ten związek jest bardzo bliski. Ale kiedy wchodzimy w pewne rzeczy związane z takim przeżywaniem, z taką tą głębią gdzieś tam duszy człowieka, z głębią jego świadomości, to tutaj te różnice i te korelacje nie są takie wprost oczywiste.
W tym momencie dochodzimy do właśnie tego całego, tego, co można by nazwać dynamizmem religijności i tego, że ona nie jest jednak tylko uwarunkowana strukturalnie, tak? Czyli że to nie jest wyłącznie jakiś rama, która określa zachowanie człowieka, albo tym bardziej nie jest tylko jakąś wypadkową, jakichś właśnie bodźców zewnętrznych i to, nie wiem, to fakt, że ludzie chodzą do kościoła albo nie chodzą, można tak wypreparować jak się na poszczególne czynniki. No, myślę, że tutaj fakt, że reprezentujemy dwie różne dyscypliny, to jest niesamowicie ubogacające, bo może właśnie pokazać z strony, że religijność ma ten aspekt strukturalny, powiedział, taki wyłącznie kulturowy, który można by nawet sprowadzić do przestrzeni. Natomiast z drugiej strony, że jednak religijność, myślę, cała dynamika życia społecznego jednak domaga się tego aspektu podmiotowego. Czyli, że gdzieś tam jest miejsce też na wolność człowieka i na jego decyzje. I innymi słowy, że ten cały świat, bogaty świat życia społecznego jest nieustannie relacyjny. Tak? I to wszystko nam się z sobą miesza, uzupełnia, nachodzi na siebie. I takie właśnie proste badanie przyczynowo-skutkowe, jakby zależności, co tutaj jest czynnikiem, a co jest skutkiem, co jest bodźcem, co jest reakcją. Takie behawioralne podejście, raczej dzisiaj już nikt nie próbuje nawet w ten sposób badać.
Ale chciałbym w związku z tym zapytać o jeszcze taką rzecz, która również przy lekturze książki Kiszeta, ale to jest tylko jedna z okazji, żeby z tym zjawiskiem się zetknąć. Zauważyłem, że w momencie, w którym na przykład rzecznicy sprawy religijności, tak, albo na przykład ktoś, kto ma referować tę sprawę z troską, ją chcę zreferować o to zjawisko i z niepokojem o dechrystianizację, to zwłaszcza w momencie pewnego niepokoju, tak, nawału niepokojących danych, pojawia się to zjawisko takiego popłochu. On je referuje tutaj, mówi o francuskim autorze w odniesieniu do lat 60., od 65. roku, wśród bardzo bardziej zaangażowanych kościelnie badaczy religijności, którzy przerzucili się bardzo szybko, po pierwsze ze statystyk na sondaże, właściwie zaniechali badań statystycznych w danym stopniu i zaczęli operować głównie danymi, które miały referować właśnie ten jakby subiektywne przeświadczenie, a z drugiej strony też, ale to już nie była specjalizacja tych badaczy, oni ją przejęli skądinąd, przejęli tezę, że ostatecznie ważna jest jakość, a nie ilość. I że pewne procesy dechrystianizacyjne, które obserwujemy, być może są w ogóle drugorzędne dla zjawiska wyostrzania się na przykład jakościowego wiary i tak dalej. Rozumiem, że w naszej rozmowie ten aspekt, jakby to powiedzieć, nie w naszej rozmowie, tylko w tym, co się dzisiaj w Polsce na ten temat mówi, jest też obecny, prawda? Ten aspekt takiej pewnej ucieczki od problemu przez stwierdzenie, że no może właśnie jest dobrze, że na przykład obserwujemy jakieś ilościowe spadki, skoro zamiast tego otrzymamy jakościowe rekompensaty.
Takie interpretacje ilość, a jakość, takie przeciwstawienia nasuwają się same przez się i to one nie są też wyłącznie, myślę, uproszczeniem rzeczywistości. One gdzieś tam też ujawniają to, że jednak ta dynamika życia społecznego i religijnego również jest inna w takim społeczeństwie jednorodnym, bardzo religijnie, takim społeczeństwie, no, moglibyśmy nazwać tradycyjnym, katolickim społeczeństwie, tradycyjnym, na przykład jak, nie wiem, w Polsce reprezentowane na przykład przez właśnie, nie wiem, wiejskie obszary, gdzieś tam, no, pewno przed wojną, a nawet po wojnie, nawet gdzieś tam do lat 80., a nawet może, że dłużej, tak, jakby gdzie społeczność lokalna funkcjonowała jako całość, właśnie z parafią, z kościołem parafialnym i jako ośrodkiem, jako centrum, to bez wątpienia też ma swoje uzasadnienie. Natomiast z drugiej strony, no, patrząc nawet przez pryzmat tej książki, o której pan mówi, tych badaniach Francji, no to warto zwrócić uwagę, że te badania zawsze mają jakiś punkt odniesienia. I w tych badaniach właśnie Lebra punktem odniesienia były nie tylko statystyki kościelne jako źródło danych, ale było odniesienie po prostu wprost prawa kanonicznego i tych wymagań związanych z, no właśnie, całą tradycją kościoła, czyli chodzeniem do kościoła, obowiązkiem chodzenia do kościoła w niedzielę, przyjmowania komunii świętej i tak dalej. Tak, więc to też zakłada pewien model religijności. No, myślę, że tutaj pan mógł to na pewno pełniej opisać, no ale przypomnę, że to dopiero XIII wiek tak wniósł ten obowiązek niedzielnej mszy świętej, więc można, tutaj się otwiera po prostu przestrzeń do dyskusji, do interpretacji, czy to, co my dzisiaj rozumiemy jako religijność, na przykład w Polsce, taki ukształtowany w naszej świadomości model religijności jest nie tylko jedynym i absolutnym, ale czy nawet jest też w sensie, a może powiedzieć jakiś, może kształtuje jakiś nowy model religijności, także zmiany tak szybko następują i tutaj, no, mam świadomość, że tak, że wchodzę na grząski grunt, ale no, myślę, takie pytania też warto stawiać i należy stawiać, żeby opisywać realnie te zmiany, które się dokonują.
No, muszę powiedzieć szczerze, że model religijności, który by się ukształtował w ten sposób, że normą byłoby zamiast co niedzielne, to na przykład kilkurazowe w ciągu roku bywanie w kościele, na pewno byłby modelem innym, ale pewnie nie bardzo apostolskim. Tak, to przepraszam, taką dzielę się refleksją. Natomiast ona dlatego mi tutaj przy okazji wypływa, ponieważ przypominam sobie także, że właśnie w latach 60., aby w jakimś sensie poradzić sobie z trudnościami dechrystianizacji, w pewnym momencie dokonano zmiany, mówię o badaniach francuskich, zmiany wewnątrz samych kryteriów. To znaczy, o ile do tej pory tak zwanymi parafiami chrześcijańskimi, tymi jakby powiedzieć stojącymi najwyżej, były te, w których dominowała postawa i dominowała praktyka katechizmowo-prawnokanoniczna. Znaczy wszyscy, większość chodziła do kościoła wtedy, gdy kościół chciał, aby wierni chodzili do kościoła, to gdzieś tam w końcówce lat 60. dokonuje się zmiana w samych kryteriach, o czym ksiądz tu przed chwilą wspominał, tyle tylko, że potem okazuje się, że pod tymi samymi nazwami, na przykład zaangażowanych chrześcijan, mamy ludzi, którzy legitymują się tym, że są od czasu do czasu w pewnym zakresie, tak? No może dwa razy w miesiącu, ileś tam razy w kwartale, prawda? Ale to już jest zmiana dość istotna, bo pewnie kryje się w nim właśnie to, o czym ksiądz Sadłoń przed chwilą wspomniał, to znaczy zmiana także w wyobrażeniu, kim jest ten chrześcijanin, który trzyma z kościołem i chce kultywować swoją wiarę, którą od kościoła trzymał. Przed przerwą mówiliśmy trochę o tym zestawieniu jakość-ilość. Rzeczywiście mamy przed oczami taką trochę matematyczną sytuację, że ta sama ilość albo się rozcieńcza w większej ilości płynu, albo udaje nam się z tego płynu wydobyć tę esencję. To jest bardzo pod pewnymi względami pocieszające, prawda, jeśli by się taką esencję dawało wyciągnąć, ale mam wątpliwość, czy to nasze wyobrażenie matematyczne jest prawdziwe, bo rzeczywistość społeczna jest trochę taka, że brak tych kontekstów, które sprzyjają wierze, wyniszcza także jakość tych, którzy reprezentowali wyższy poziom. Czyli krótko mówiąc, wydaje mi się, że jest to czymś w rodzaju mitu, takie wyobrażenie, że daje się tę samą grupę jakościowo wysoką zachować przy zaniku tych, których się mówi, że są katolikami kulturowymi, czy chrześcijanami kulturowymi. Jest jakiś rodzaj współzależności, że pewna wyższa jakość wynika z tego, że w ogóle generalnie pewien poziom akceptacji chrześcijaństwa na jakimś przeciętnym poziomie istnieje. I że mówiąc inaczej, nie da się odcedzić klasztorów i radykalnego powołania, tak, chrześcijan na terenach, które są zychrystianizowane. Mówię teraz o pewnej społecznej przeciętnej, bo każdy z nas może pamiętać, oczywiście, że i z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi, to znaczy w jakiejkolwiek sytuacji. Ludzie wierzący mają tę świadomość. Niemniej pewna natura, na której łaska się buduje, jest społecznie też uwarunkowana w ten sposób.
Tak, ja myślę, że pomimo tego, co powiedziałem na samym początku, w poprzedniej części naszego dzisiejszego spotkania, że te związki przyczynowo-skutkowe są bardzo często skomplikowane, no niemniej ten pewien poziom jednak można jakiś taki średni, przeciętny, można wyłuskać. I tym takim przeciętnym, tym średnim poziomem jest jednak to pójście do kościoła. Ten akt przekroczenia bramy, drzwi kościoła. No i dlatego uważam, jako badacz, jako naukowiec, że dzięki tym danym możemy bardzo wiele rzeczy obserwować. Taką jedną rzeczą, którą chciałem Państwu powiedzieć, to jest kwestia, jak praktyki religijne wpisują się w pewne procesy modernizacyjne, które dzieją się w Polsce. To, co widzimy na przykładzie właśnie tej mapy przywołanej na początku, mapy zróżnicowań przestrzennych praktyk religijnych, no widzimy wyraźnie, że Polska wschodnia, mam tu na myśli województwa podlaskie, zwłaszcza podkarpackie, małopolskie, tam poziom tych praktyk jest wyższy niż na tak zwanych ziemiach zachodnich i północnych, czyli w województwie zachodniopomorskim, lubulskim, częściowo dolnośląskim. Z czego to wynika? To wynika z tych uwarunkowań cywilizacyjno-kulturowych, z tych zaborów, z tego, że we wschodniej Polsce mamy wciąż do czynienia z indywidualnym rolnictwem, z prywatną własnością, z pewnymi tradycjami, także szlacheckimi, gdzieś tam na Podlasiu na przykład, i z różnymi systemami zaborczymi, które wpływały na świadomość, nie tylko religijną zresztą, na państwową, na różną inną, na edukację. Bardzo wiele rzeczy można tutaj wymieniać. I to w jakimś stopniu pozostało. I ta druga oś, powiedzmy, tego zróżnicowania, no to jest miasto-wieś. Ale nie miasto-wieś w takim rozumieniu tradycyjnym, statystycznym, że miasto w granicach jego administracyjnych, że tylko duże metropolie i mniejsze miejscowości obszary wiejskie. I to, co zwraca uwagę na mapach praktyk religijnych, to są właśnie te niższe wskaźniki uczestnictwa w tych największych polskich metropoliach. Mam tu na myśli Warszawę, mam tu na myśli Łódź, mam tu na myśli także Kraków, bo on jednak w tej Galicji tam się wybija, że jest ta taka troszeczkę jaśniejsza plama. Mam tu na myśli Poznań, mam tu na myśli Wrocław. No, te wszystkie największe nasze aglomeracje. Więc za pomocą tych wskaźników statystycznych, matematycznych, no, możemy śledzić, jak to się w kraju zmienia. Ale jak mówię, nie zawsze te związki przyczynowo-skutkowe są takie oczywiste. No bo mówiliśmy sobie dzisiaj już o tym, że jest bardzo wiele korelatów z przestępczością, z rozwodami, z edukacją, z poparciem politycznym. Nie zawsze te związki są takie oczywiste. Ja swego czasu głosiłem tezę, że w związku z modernizacją, ze zmianami tymi wszystkimi kulturowymi, cywilizacyjnymi, mamy w Polsce to drugie przejście demograficzne, to jest koncepcja w krajach zachodnich, które powstały tam, to było najwcześniej. Wiąże się z tym opóźnianie małżeństwa, wiąże się z tym mniejsza liczba dzieci w rodzinie. Obserwowałem to przez bardzo wiele lat. Od lat 90. miałem te dane statystyczne. Okazywało się, że właśnie w tych wielkich metropoliach jest znacznie mniejsza dzietność, że kobiety rodzą mniej dzieci. Uważałem to jako taki koronny dowód na to, że to drugie przejście, ono szybciej następuje na obszarach tych najszybciej modernizujących się, czyli w metropoliach. Co obserwujemy od kilku lat? Dzietność w tych największych miastach, jak w Warszawie, jak w Trójmieście, jak w Krakowie, jest wyższa niż w obszarach wiejskich. Z czego to wynika? No więc właśnie, tutaj, żeby na to dobrze odpowiedzieć, potrzebne są bardziej pogłębione badania. Stawiam hipotezę, że to jest kwestia pewnego bezpieczeństwa wśród ludzi, że już mamy pewne dochody, mamy pewne poczucie tego, że mamy mieszkanie, że mamy pracę, że jest wszystko bardziej pewne i że chcemy jednak mieć dzieci. Czyli tutaj, jak mówię, nie ma takich związków prostych, przyczynowo-skutkowych, tak mi się wydaje, między poziomem praktyk religijnych, a tym, co bardzo często się pokazuje w różnych miejscach. Mówiłem o tej przestępczości, edukacji i tak dalej.
Niewątpliwie myśl taka, którą często spotykamy, o tej zasadniczej różnicy między miastem i wsią, także jeśli chodzi o poziom i pewnie też jakość, ale przede wszystkim poziom ilościowy religijności, to wszyscy obudzeni w środku nocy, niezależnie jaką mają co do tego większą czy mniejszą wiedzę, to zgodzą się, że to jest taka różnica. W miastach mniej, religii na wsiach mniej. Otóż wydaje mi się, że tak jak pan profesor tutaj podpowiadał, z jednej strony trochę trzeba by być ostrożnym wobec oczywistości tej tezy, z drugiej strony pytać trochę głębiej, to znaczy żądać bardziej zniuansowanych odpowiedzi, w których nie występuje tylko i wyłącznie miasto i wieś, tylko właśnie pewien typ miasta, pewien typ wsi i pewien typ przejściowy, co dzisiaj spełnia coraz większą rolę, takiej mało miasteczkowo, przedmieść to nie przedmieścia, przedmieścia już wchodzą w te aglomeracje nieco większe, ale rodzaj kultury miejskiej, która kopiuje wzory wielkomiejskie na poziomie mało miasteczkowym, średniomiejskim, więc rozumiem, że dysponujemy takimi możliwościami, żeby ten obraz niuansować, żeby nie dochodzić do takich nieporozumień, do których dochodzą zawsze po każdych wyborach, zwłaszcza różni samorodni statystycy, którzy tworzą mapy w memach rozmaitych, w których otrzymujemy jakieś niesamowite graficzne przedstawienia, w którym się nie bierze pod uwagę tego całego, jakby to powiedzieć, zróżnicowania kolorów, tak, w różnych gminach, w różnych małych ośrodkach. Pewnie to samo mamy tutaj. Natomiast chciałem panów zapytać jeszcze o taką...
Mógłbym trochę tego rozróżnienia miasto, myślę, że to jest też kluczowe z punktu widzenia analizowania przemian religijności. Pan profesor mówił o tej tezie przejścia demograficznego. W socjologii religii jest mowa o takiej tezie sekularyzacyjnej, która dokładnie właśnie na tym się opiera, że przemiany religijności bazują na właśnie przemianach modernizacyjnych, czyli na tym, że ludzie właśnie opuszczają między innymi swoje głównie wiejskie środowisko i przenoszą się na przykład do miast, gdzie zrywają właśnie z tą te więzi lokalne i w związku z tym, oczywiście trochę to upraszczam, jakby religijność słabnie, wiąże też to z jakością życia, wyższymi dochodami i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w pewnym sensie w Polsce się sprawdza. Innymi słowy, że właśnie te dane, o których mówimy i mapy religijności w pewnym sensie też potwierdzają to, że mamy do czynienia z takimi głębokimi przemianami w Polsce. Natomiast, no właśnie, można się teraz stawiać takie pytanie, czy nie obserwujemy jakichś fenomenów, które temu przeczą, albo tymi słowy, które by wskazywały, że jednak jakby religijność przekracza ten prosty schemat, albo ten taki determinizm niemal jakby kulturowy. No i pewne zjawiska, może takie analogiczne do tych, o których mówił pan profesor, też obserwujemy. Na przykład, gdy badamy nastawienie do życia parafialnego samych tych ludzi, którzy schodzą do kościoła, to wyraźnie widać, że tych w miastach ona jest bardziej pozytywna, tak? Że parafia bardziej jakby tworzy tę wspólnotę, tak? Że tam ludzie się czują bardziej jak u siebie, że na wsi to jest wciąż jakby, znaczy wciąż, to jest bardziej, no w pewnym sensie brakuje tego wypełnienia tej wspólnoty parafialnej, no takimi więziami, które no z punktu widzenia również, jakoś nawet może nie prawa kanonicznego, ale pewnie jakiegoś modelu takiego pastoralnego jest pełniejsze. Więc jakieś takie, powiedzieć, przesłanki tego, że też ten obraz jest znacznie bogatszy niż taki prosto liniowa tendencja modernizacyjna, która rozkłada religijność i ją powoduje jej erozję, też obserwujemy.
Guillaume Cuchet nie tylko już w odniesieniu do tych badań Lebra i Boularda, ale całej potem dyskusji na temat dechrystianizacji we Francji, zwraca uwagę, że to jest trochę a propos tej chwili naszej wymiany dotyczącej miasto-wieś, że pierwotnie wyostrzane te tezy, że miasto jest taką fabryką dechrystianizacji, że po prostu ktoś tam wpada do tego miasta, właśnie za chwilę przestaje być religijnym człowiekiem, że te tezy były mocno związane z bardzo konkretnymi procesami w bardzo konkretnym momencie i czasie, znaczy wypełniania się miast, kompletowania się miast, dobudowywania się miast przez napływ, przez wielki ruch ze wsi do miasta. I że ku pewnemu zaskoczeniu badaczy po jakimś czasie okazywało się, że ci, którzy przybywając do miasta stawali się rzeczywiście tym żywiołem dechrystianizacji numer jeden. Wykorzenieni, mówiąc bardzo prosto, brak kontaktu z dotychczasowym środowiskiem, w nowym zupełnie jeszcze jakby nie zagospodarowanym, także duchowo, moralnie i tak dalej. Natomiast już w następnym etapie to się wszystko w zupełnie inny sposób porządkuje. Okazuje się, że miasto wcale nie jest molochem, które wszystkich przerabia, tylko wręcz odwrotnie, czasami tych, którzy wracają wracają do praktyk religijnych, czyni jakby chrześcijanami lepszymi, tak? Bardziej zaangażowanymi, o czym tutaj ksiądz przed chwilą mówił, także a propos tego zaangażowania parafialnego na przykład. Czyli to nie jest oczywiste, prawda, że zawsze, bo to też jest też taki schemat, prawda, taki już nie mówimy statystyczny, tylko taki schemat w różnych esejach o chrystianizacji i dechrystianizacji, że wieś jest zawsze taka bardzo pobożna, kościelna i tak dalej. Francja zresztą nie jest przykładem to wspierającym. Jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi skrajnymi opiniami.
Tutaj myślę, trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie jak powstawały koncepcje, o których pan redaktor mówi, które tutaj przywołujemy, to były lata 60. ubiegłego wieku już. Od tego czasu minęło już 60 lat. I pamiętajmy, że inne były wzorce, inne były uwarunkowania mobilności w tamtych czasach. Także we Francji, która była no, krajem w gospodarce wolnorynkowej, my byliśmy w innym systemie. Teraz do tego jakby nawiązujemy. Pamiętajmy, że od tamtych czasów minęło sporo dekad. Dlatego ja myślę, że dzisiaj trzeba mówić o pewnych innych uwarunkowaniach mobilności, ale także o tym, że ten podział na miasto-wieś, on już odchodzi do lamusa. On, jak mówiłem, to jest bardziej kwestia podziału na te wielkie metropolie, gdzieś tam te stopnie pośrednie, gdzieś tam na końcu ta taka prawdziwa, w cudzysłowie, typowa wieś, której jest już w Polsce bardzo mało. To jest, mamy depopulację, to się wyludnia, to są te częściowo naturalne procesy urbanizacyjne, że ludność ze wsi przenosi się do miast. Ale pamiętajmy też, że społeczeństwa, które lat temu 60 zamieszkiwały w mieście i na wsi, a teraz zamieszkują no właśnie w tych miastach, na tych wsiach, to są zupełnie inne sprawy. Znaczy, bardziej to się wszystko połączyło, bardziej to się wszystko ujednoliciło. Kiedyś w geografii miast, w badaniach miast wyróżniało się takie klasyczne sposoby podziału na to, co jest miastem, co jest wsią. I były też definicje takie społeczne, związane z pewnymi stylami życia. Czy dzisiaj styl życia miejskie i wiejskie na czym się różnią? W coraz większym stopniu jest to podobieństwo jednak. Także tutaj trzeba też patrzeć na to z punktu widzenia pewnych przemian, które zaszły i pewnego zbliżenia się różnego rodzaju tych grup społecznych, które mieszkają na statystycznie obszarach wiejskich i miejskich.
Czyli w Polsce bylibyśmy trochę w takiej sytuacji, w której z jednej strony jest coraz więcej tego, jakby to powiedzieć, co do stylu życia, coraz więcej miasta na wsi. Jesteśmy właściwie w momencie, w którym za sprawą i różnych sposobów życia i za sprawą mediów, a więc pewnych wzorców także kulturowych, właściwie jesteśmy bardzo często w mieście, jesteśmy będąc na wsi, tak? Bardzo często odnajdujemy się w sytuacjach, w których ci ludzie mieszkający w małych ośrodkach aspirują o wiele bardziej do pewnej miejskości, tak? Niż kiedyś, gdy znajdując się na tych terenach, jakby wchodziliśmy jako ludzie miejscy, na przykład przyjeżdżając tam w sytuacji wyraźnej granicy, wyraźnych różnic tutaj na miejscu. Ludzie wiejscy nie są dzisiaj tak bardzo ludźmi wiejskimi. To pierwszy moment.
Ja powiem więcej. Oni zaczynają dostrzegać, że jest bardzo wiele rzeczy takich pozytywnych, takich dobrych z punktu widzenia mieszkania na wsi. I chodzi tutaj o to, że te rzeczy, za którymi ludzie migrowali latem jeszcze 60, one są już na wsi, one są dostępne, więc w tej chwili nie ma aż takiego silnego uwarunkowania, silnego bodźca, żeby ta ludność z tych mniejszych wsi tak szybko emigrowała do miast jak kiedyś.
Ale z drugiej strony chciałem też panów zapytać o ten moment drugi, który jest jednak bardzo mocno widoczny, który się mieści w takim niezręcznym i pewnie niegrzecznym słowem słoik, tak? Znaczy, no, ludzi tej dużego ruchu, zwłaszcza młodych do miast. I czy nie jesteśmy w Polsce właśnie trochę w tym momencie, w którym ta migracja to jest właśnie ten etap, o którym wcześniej mówiłem, ten etap, bardzo wielu ludzi traci kontakt z tym, kim było gdzieś, a nie za bardzo jeszcze rozumie, kim jest w tych nowych środowiskach. Czy tak można mówić? Czy też mamy do czynienia z migracją, która jest po prostu nieustannym ruchem, wcale nie ruchem ze wsi do miasta i tutaj wkorzeniania się, tylko takim ruchem, który coraz bardziej zaciera różnice, znaczy granice między tymi dwiema społecznościami, jakby ksiądz to widział.
Specjalistą jest pan profesor, ja mogę tylko bardziej mówić mówić o wpływie migracji na religijność, która no, bez wątpienia jest kluczowa. Może tylko bym dodał jeszcze do tego, co było wcześniej, że też obserwujemy tą migrację z miast na wieś i że też dzisiaj te parafie, takie powiedzieć wiejskie, na statystycznie obszarach wiejskich, to są już też inne parafie niż właśnie takich tradycyjnych wioskach. No choćby tutaj wystarczy wspomnieć o tych obszarach wokół miast, które są jakby wiejskie, ale właśnie tylko powiedzieć w tym sensie przestrzennie albo statystycznie, tak powiedzieć, administracyjnie, natomiast one mają często charakter, no właśnie, też nie do końca miejski, no bo to nie jest jakby, to nie jest ta sama sposób funkcjonowania parafii jak w wielkim blokowisku, gdzie do kościoła parafialnego jest blisko. Często te więzi nawet z taką parafią są nawet trudniejsze niż no właśnie, nawet w mieście, w sensie, że ten nie ma tych więzi takich osobowych. No więc mamy tutaj do czynienia z głębokimi zmianami.
No, mieszkam pod Warszawą, w małej miejscowości, ale dosyć blisko jeszcze, 20 parę kilometrów. Zawsze problemem mojej parafii jest to, że właściwie ludzie, którzy tam się spotykają na niedzielnej mszy, właściwie nigdy nie żyją razem, bo przecież właściwie wszyscy mają pracę gdzieś indziej. Jestem tam zupełnym wyjątkiem, siedzę u siebie, ale ludzi, których spotykam na mszy, to spotykam ludzi, którzy całymi dniami są zupełnie gdzie indziej. To pewnie strasznie trudno, to już w ogóle takie pytanie, prawda, strasznie trudno duszpasterstwo ustawić w takim ośrodku, to inna kwestia.
No tak, ale faktem jest, że te miasta się rozlały rzeczywiście i to wpływa na te różnego rodzaju zachowania społeczne, także na pewien kalendarz dnia, na całą masę rzeczy z tym związanych. Ale ja wrócę do kwestii tych, o których była przed chwilą mowa, dotyczących migracji, stałych migracji, tych przemieszczeń z obszarów wiejskich do dużych aglomeracji. Padło tutaj słowo swoik. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to można rozpatrywać pod bardzo wieloma względami, takimi właśnie czysto statystycznymi, ale też jakościowymi, społecznymi jakimiś. Mnie zawsze zastanawiało, bo w przypadku Warszawy mamy tak, że rzeczywiście nastąpiło pobudzenie tego drenażu, tego ssania z powodów, o których wiemy. Było wysokie bezrobocie w latach 90., w 2000 jeszcze. Warszawa nadrabiała te stracone swoje lata ze systemu komunistycznego, więc stawała się tą wielką metropolią itd., itd. To zasysało tych ludzi, powstały rynek pracy, kariery, możliwości itd. Mnie zawsze interesowała jedna rzecz, bo Warszawa swoją tak zwaną zlewnię migracyjną, czyli to, że osoby do Warszawy przyjeżdżają, no to te tereny są położone głównie na obszarach o jednak wysokim poziomie praktyk religijnych. To jest północno-wschodnia Polska, to jest lubelskie, to jest centralna Polska. I zastanawiało mnie, dlaczego tak jest, że ci ludzie młodzi, najczęściej młodzi migrują, przemieszczają się do tej Warszawy, tam te swoje korzenie próbują zapuszczać i nagle tracą, zrywają z tym swoim takim fundamentem, który gdzieś tam wynieśli, prawda? To jest bardzo ciekawe. Ja zrobiłem różnego rodzaju porównania, statystyki już w bardzo małych takich jednostkach rejonów spisowych, porównywałem to i wychodziło, że te zasiedlone osiedla w Warszawie, te nowe wszystkie, gdzie napłynęło do nich właśnie bardzo dużo osób z zewnątrz, z tych mniejszych miast, z tych obszarów wiejskich, i tam poparcie dla partii politycznych, które no, nie są blisko z nauką Kościoła, powiedzmy sobie, w ten sposób, tam to poparcie było bardzo wysokie. Partie lewicowe otrzymywały nawet 70% głosów. To bardzo dużo. Więc właśnie to jest pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego ci ludzie mają gdzieś tam w sobie coś ukształtowane, przekraczają granice tego miasta i nagle z tym swoim fundamentem, tym takim moralnym, tym takim osobowym, gdzieś tam z nim zrywają. No i pytanie, czy to da się w jakiś sposób otworzyć, prawda? To może pytanie bardziej tutaj do księdza doktora.
Pytanie to przerzucamy do ostatniej części naszej rozmowy, a teraz chwila przerwy. Wracamy do naszej rozmowy o mapowaniu polskiej religijności. Przed przerwą pan profesor przesłał pytanie księdzu doktorowi. No właśnie, pytanie o duszpasterstwo. Jak na nie odpowiedzieć?
Odpowiadając, dokonałbym małej korekty tych zależności i tak raczej tą politykę nieco odsunął. Oczywiście gdzieś tam uzasadnienie jest, żeby to wiązać, natomiast generalnie Myślę, że jednak te procesy dotyczące religijności, one są inne niż polityki. Oczywiście mogą się pokrywać, ale to też jest odrębna dynamika. Ja mogę tylko tak wspomnieć, że na przykład te zależności między preferencjami politycznymi, na przykład w Polsce, na przykład we Francji, one się diametralnie różnią, także, że to nie jest tak, że po prostu im bardziej ktoś realizuje ten model religijności katolickiej, tym bardziej głosuje na partie prawicowe, a nawet skrajnie prawicowe. To jest prosta zależność i znowu i też kształtowana również historycznie i tak jak cała scena polityczna w Polsce. Więc wracając tylko już teraz do kwestii duszpasterskich, no to znowu, to jest bardzo złożony temat. Tak próbując go rozkładać na części pierwsze, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest kwestia kontaktu z Kościołem. Tak? Czyli w takich osiedlach ten kontakt jest pewno trudniejszy. To są też często obszary, gdzie nawet jeszcze sieć parafialna nie nadążyła, tak? Że tam mamy tylko kościoła parafialnego, często nie ma. Znaczy mamy, nawet w Warszawie mamy tak, takie miejsca, gdzie coś jeszcze ten kościół jest, na przykład w garażu, tak? Czy w jakimś takim hangarze niemal. To też na pewno nie ułatwia. Poza tym, no myślę, dotykamy tutaj kwestii nie tylko religijności jako takiego fenomenu wyłącznie duchowego, ale całego bagażu kulturowego. Czyli słowy często to są osoby, które wyjeżdżają z miejscowości, której religijność niekoniecznie kojarzy się jako coś pozytywnego. Tak? Ona pewnie jest takim bagażem związanym właśnie z jakimś ostracyzmem, z jakimiś takimi czasem niesnaskami. No po prostu na pewno nie ma tam, mówiąc tak właśnie językiem bardziej duszpasterskim, świadectwa takiego ewangelicznego, czyli ta religijność nie jest atrakcyjna, no nie jest po prostu, no nie wnosi coś pozytywnego. Do tego można by dołożyć takie światło, które no ostatnio mi bardzo mocno tak rozjaśniło rzeczywistość takiego amerykańskiego, kanadyjskiego autora Charlesa Taylora, który opisuje współczesność jako taką immanentną ramę, jako takie zamknięcie się w codzienności, po pierwsze, czyli jakby w skupieniu na codzienności, na takim dobrej jakości życia, no na takim, po prostu w sensie, takim modelu właśnie miejskim, gdzie po prostu cieszymy się tym, co mamy, korzystamy z życia, no i do tego dochodzi taki aspekt, no właśnie taki immanentny, tak, że właśnie skupiamy się na tym, co tu i teraz. I myślę, że takie migrowanie właśnie ze wsi do miasta, często wiązane z tym, że zarobki się podnoszą, że właśnie ta jakość życia się podnosi gdzieś, no ma w sobie taki bagaż i to już na pewno statystycznie tego nie uchwycimy. To jest ta właśnie jakościowa zmiana takiego no właśnie skupienia się wyłącznie na tym, co tu i teraz, a się takiej doczesności, doraźności i zapominania o jakichś odniesieniach do, no właśnie tego, co możemy nazwać jakąś transcendencją, czymś, co przekracza wyłącznie szukanie doznań i takiego dobrobytu.
Mówiliśmy tutaj przez chwilę o tych zależnościach także religijności i pewnej również popularności wyboru politycznego, jakiegoś wyboru partyjnego, partie się zmieniają, ale pewnego odniesienia w polityce, to wiemy oczywiście, to zupełnie dalekie, zamorskie sprawy, ale zdajemy sobie sprawę, że nieraz też bywa tak, a w każdym razie bywało tak, no mówimy na przykład o Stanach Zjednoczonych, dlatego mówię o zamorskich, że czasami katolicy w swoim wyborze politycznym ostatecznie znajdują się w swoistej pułapce, prawda, że mamy sytuację wyborów politycznych, w których na przykład głos katolicki z pewnych konkretnych powodów, które kształtowały się gdzieś tam w XIX wieku, wiąże się bardziej na przykład z Partią Demokratyczną i tradycyjnie wędruje z Partią Demokratyczną przez kolejne pokolenia, jako tradycyjny katolicki wybór, tak, wraz z Kennedym i tak dalej, a w pewnym momencie paradoks polega na tym, że to w zupełnie niewybieranej do tej pory konkurencyjnej partii republikańskiej pojawia się o wiele większa gotowość do realizowania przynajmniej pewnych bazowych, ewidentnych postulatów z obszaru nazywanego za Jana Pawła II obszarem cywilizacji życia, prawda? Tymczasem partie demokratyczne ewoluuje w zupełnie innym kierunku. Można powiedzieć o pewnej pułapce, prawda? W której przywiązanie wspólnotowe właściwie, takie grupowe, wspólnotowe do pewnego wyboru politycznego, w pewnym momencie rozjeżdża się z podstawowymi przeświadczeniami wynikającymi z obecności byciem chrześcijaninem, prawda? Ale niekoniecznie się rozjeżdża, realnie wcale się nie rozjeżdża, bo mamy sytuację, w której to wybór polityczny zaczyna decydować o tym, które z elementów tożsamości chrześcijańskiej będą dalej akceptowane, a które będą odrzucane. No ale to historia amerykańska, pewnie gdzieś w innych obszarach też się może powtarzać, prawda, w różnych wariantach.
No ale też bardzo współczesność. No, ja myślę, że to, co obserwujemy na zachodzie Europy, tutaj właśnie przed audycją wspomniałem, tak, o Francji, która zaczyna bronić katolików, no można powiedzieć, aż nie chcę to uwierzyć, tak, powiedzieć, patrząc na historię Republiki, gdzie no właśnie powstała na fundamentach niemal, no w sensie walki, tak, czy jakby wyzwalania się z tych ram katolickich, no to jest naprawdę, żyjemy w czasach, myślę, bardzo transgresyjnych, tak, się przekraczających te tradycyjne sposoby, schematy myślenia.
Tak, rzeczywiście jest tutaj coś w tym, co ksiądz mówi, że są te zmiany tych schematów i one zachodzą wskutek różnych tych takich uwarunkowań, których była mowa. Mi się w Polsce wydaje, że my też w jakiś sposób to wszystko przerabiamy, te wszystkie te procesy, które zachodziły w Europie, w krajach zachodnich, no mówimy to o naszej cywilizacji, tej zachodniej, którą staramy się być jakąś tam częścią, czy jesteśmy jej częścią. Tylko że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tamte procesy zachodziły przez stulecia. A u nas ta cała rewolucja społeczna, bo tak ją nazwijmy, ona próbuje zajść no, w ciągu właściwie kilku dekad, lat, czy nawet dni jak ostatnio. Więc to jest z jednej strony bardzo takie, powiedziałbym, przygnębiające, że my to wszystko przerabiamy w sposób taki bardzo silny. I jest to przygnębiające dlatego, że dzieje się to w taki sposób, w jaki się dzieje. Oczywiście tutaj nie mam na myśli wyjaśniania tych procesów w ten sam sposób, w jaki one się działy na Zachodzie. Pamiętajmy, że mamy rok 2020 i mamy epidemię, która wpłynęła bardzo silnie na frustrację ludzi, na poziom agresji. Mamy różnego rodzaju statystyki, które o tym mówią. Także to, co dzisiaj dzieje się, to nie jest tylko wyłącznie kwestia pewnej jakiejś walki kulturowej. To jest bardzo silny wpływ, myślę, tej epidemii, która zrobiła z nami to, co zrobiła.
Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym jeszcze raz nawiązać do Kiszeta i podzielić się z panami zapewne znaną zresztą paną anegdotą, mianowicie tym, że w tych rysowanych coraz bardziej precyzyjnie mapach obszarów bardziej lub mniej zdechrystianizowanych na wsi francuskiej statystycy od Boularda i Lebra nie mogli wykryć, bo mieli wielki kłopot z tajemnicą, dlaczego w pewnym momencie mają do czynienia z tak wyraźną różnicą w jakości i poziomie, i ilości, tak, postaw religijnych, dosłownie między konkretnymi dekanatami, bo udawało się sprowadzić te analizy do tego poziomu. Oni na to nie byli w stanie odpowiedzieć, nie odpowiedzieli. Natomiast Kisze mówi, że aż do pewnego momentu, w którym na te mapy nałożyły się zupełnie inne badania geografa historycznego, który zdał sobie sprawę, że badając geografię oporu katolickiego w czasie rewolucji francuskiej, brał pod uwagę prosty fakt. Czy konkretny ksiądz, proboszcz składał, czy nie składał przysięgi, której wymagały władze rewolucyjne wbrew zarządzeniu papieskiemu i wbrew dyscyplinie kościelnej. Przysięgi, która łamała de facto tożsamość kapłana jako zależnego od biskupa i od papieża. Tak zwany przysięga na konstytucję cywilną kleru. Otóż było dla niego zaskoczeniem, że gdy nałożył na siebie dwie mapy, ta, która go interesowała i te mapy, które były słynnymi mapami Lebra Boularda, prawie że dokładnie jedno z drugim się zgadzało po dziesiątkach lat, więcej niż dziesiątkach, upływały już grube dziesiątki lat. Oczywiście nie można z tego wnosić, że istnieje po prostu, że sytuacja tam się kopiowała, że przez kolejne dziesiątki lat przychodzili tam źli księża, niewierni swojemu powołaniu i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź zapewne jest troszkę głębsza, bo sami ci księża decydowali u końca XVIII wieku, pewnie w zależności od swojej parafii, we wspólnocie. To nie była decyzja jednostek, ale jest coś takiego, co pewnie w naszej polskiej historii w zupełnie inny sposób, bo przecież mamy tę historię pod tym względem zupełnie inną, też dałoby się w ten sposób i może kiedyś da się w ten sposób odkodować. Dlatego zostawiam to na końcu naszej rozmowy, ponieważ wydaje mi się, że w tej przykrej, złej, niepokojącej historii francuskiej o zdradzie, która potrafi się w historii odłożyć jako jakieś źródło dechrystianizacji, jest także druga strona, może ważniejsza strona medalu, że przecież również w tej historii odkładają się gesty odwagi, bohaterstwa, zdecydowania i wierności. Coś, co po chrześcijańsku można byłoby powiedzieć nie tylko w kategoriach, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan, ale że także zwykła wierność wyznawców, czasami różnych zwykłych i prostych ludzi, ma znaczenie dla historii tego, co się będzie działo w ich wspólnotach, czasami i za 100 lat. To ważne przesłanie, wydaje mi się.
Wracamy w pewnym sensie do punktu wyjścia i do tego, że jednak tej dynamiki religijności nie da się zamknąć tylko w mapach i jakby w ramach takich, powiedzieć, suchych i tylko przyczynowo-skutkowych, ale że na tym się kryje człowiek i powiedzieć swoją wolnością.
Dziękuję bardzo panom za rozmowę, panu profesorowi Przemysłowi Śleszyńskiemu.
Dziękuję bardzo.
Księdzu doktorowi Wojciechowi Sadłoniowi.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że to nie ostatni raz spotykamy się w konwersatorium, a państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.